Posłowie i senatorowie z parlamentarnych zespołów chrześcijańskich wyrazili swoje poparcie dla księdza arcybiskupa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego.
Chodzi o bezzasadne oskarżenia i pozwy sądowe ze strony feministek i lewackich środowisk w związku z treścią wygłoszonych kazań i homilii.
Politycy w liście sprzeciwiają się działaniom zmierzającym do ograniczenia nauczycielskiej misji Kościoła katolickiego w Polsce.
Jak wskazują oskarżanie, metropolity w związku z wykonywaniem przez niego posługi słowa jest próbą ograniczenia wolności w sprawowanej tej posługi.
Co więcej, tego rodzaju działania godzą w fundamentalne wartości Konstytucji Rzeczypospolitej oraz w postanowienia konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą, mówi poseł Andrzej Jaworski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski.
Różne tak zwane feministki, osoby reprezentujące bardzo skrajną lewicę, składają pozwy do sądów, do prokuratury przeciwko księdzu arcybiskupowi Michalikowi za jedno z jego kazań, które wygłosił. Po pierwsze, każdy w Polsce ma prawo do wypowiadania swoich przekonań, swoich sugestii. Szczególną rolą naszych kapłanów, w tym właśnie biskupów, jest to, aby także z ambony mówić, że grzech jest grzechem i napiętnować grzech, a ludzi grzeszących upominać. I odbieranie dzisiaj jednemu z arcybiskupów prawa do tego może za chwilę skończyć się tym, że będzie to prawo zabrane wszystkim naszym hierarchom, wszystkim naszym kapłanom. Musimy się temu mocno przeciwstawiać.
Autorami listu są parlamentarne zespoły do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski oraz członków i sympatyków ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Posłowie zaapelowali także do władz państwowych, katolików i ludzi dobrej woli, aby przeciwstawili się takim działaniom środowisk lewackich i feministycznych.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przeanalizuje włączenie firm ochrony do systemu bezpieczeństwa państwa w sytuacji podwyższonego zagrożenia.
W tej sprawie szef BBN Stanisław Koziej spotkał się z przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i przedstawicielami Polskiej Izby Ochrony.
Według Izby przedstawiciele branży ochrony posiadają odpowiednie umiejętności, wiedzę i wyposażenie przydatne w sytuacjach kryzysowych.
Według szacunków Polskiej Izby Ochrony specjalne kwalifikacje ma około 80 tysięcy pracowników, mieliby być wsparciem dla wojska, policji, straży pożarnej oraz służb zajmujących się bezpieczeństwem.
Potencjał pracowników ochrony powinien być wykorzystany, ale musi to podlegać odpowiedniej weryfikacji, powiedział profesor Romuald Szeremietiew. Włączenie nowych grup do systemu obrony musi być ostrożne, dodał były szef MON-u.
Zgadzają się z tym, że agencje ochrony powinny być i jej personel wykorzystany w takim systemie. Trzeba oczywiście mieć do tego bardzo precyzyjne instrumenty kontroli, czyli na ile to, co deklarują właściciele, jest zgodne z prawdą, że tak ogromna ilość zatrudnionych tam posiada odpowiednie kwalifikacje. To trzeba byłoby po pierwsze sprawdzić, a więc nie można wpuszczać do systemu obrony państwa tylko na podstawie deklaracji ludzi, którzy coś potrafią, ale to musi być zweryfikowane. Mam nadzieję, że Sąd Obrony, bo rozumiem, że on będzie się tym zajmował, jeżeli będzie przeprowadzał taką operację, no to po pierwsze dokona takiej weryfikacji. Będą przygotowane kryteria, według których będzie to sprawdzane i no ten system, żeby zafunkcjonował, no to trzeba wykonać tego typu operacje.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczyło, że spotkanie było elementem prowadzonych prac nad koncepcją strategicznej odporności kraju na agresję.
Opracowanie oraz realizacja elementów koncepcji jest między innymi odpowiedzią na zwiększone zagrożenie w regionie związane z agresją Rosji na Ukrainę.
Wodociąg zaopatrujący w wodę ponad połowę mieszkańców Warszawy w każdej chwili mógł stać się obiektem ataku terrorystów, a nawet zwykłych chuliganów. Chodzi o zakład wodociągu północnego w Wieliszewie.
Niedawno kilku reporterów w jednej z gazet bez problemów wdarło się na teren obiektu. Dziennikarze, jak podaje gazeta, dotarli do ogromnych basenów, które mogliby z łatwością zatruć, ponieważ praktycznie były bez ochrony.
Poseł Jacek Sasin, który ubiegał się o stanowisko prezydenta Warszawy, mówi, że cała sprawa obnaża nieodpowiedzialność władz stolicy.
Tym bardziej, że te władze Warszawy jak chcą, to potrafią chronić różnego rodzaju obiekty. Takim przykładem jest chociażby tęcza w Warszawie, która jest cały dzień i noc monitorowana i pilnowana zarówno przez policjantów, jak i przez strażników miejskich. No cóż, okazuje się, że dla administracji Hanny Gronkiewicz-Waltz strategicznym obiektem w Warszawie jest tęcza, ale takim strategicznym obiektem nie są mosty, czy nie są warszawskie wodociągi.
Po prowokacji dziennikarskiej władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjęły kroki w celu poprawy ochrony w Wieliszczewskim zakładzie.
Przewożenie dzieci w fotelikach bezpieczeństwa nie będzie zależeć od wieku, a od wzrostu. Tak zdecydował Sejm.
Projekt autorstwa resortu zezwala na przewożenie dzieci bez fotelika na tylnym siedzeniu pod warunkiem, że dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu i jest zapięte pasem bezpieczeństwa.
Obecnie każde dziecko w wieku do 12 lat, nie przekraczające 150 cm wzrostu, musi znajdować się w foteliku.
Kuba Bielak z Akademii Bezpiecznej Jazdy w Warszawie krytycznie ocenia rządowy pomysł.
Nowoczesne samochody są wyposażone już w pewne systemy, które być może każą zmieniać te przepisy. Natomiast prawda jest taka, że statystyczny Polak jeździ samochodem 12-letnim, więc tutaj dzieci jakby powinny być przede wszystkim objęte podstawową ochroną. I każdy przepis, który wprowadza pewną interpretację tego przepisu, że można sobie jeździć już bez tego podstawowego dla takich dzieci oprzyrządowania, jakim jest to krzesełko czy fotelik, są moim zdaniem jakimś błędem.
Zmiana ma na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej stosowania w autach pasów bezpieczeństwa. Obecnie za przewożenie dzieci bez fotelika grozi mandat w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych.
Kancelaria prezydenta twierdzi, że Bronisław Komorowski nie stanął na krześle w japońskim parlamencie.
Joanna Trzaska-Wieczorek z prezydenckiego biura prasowego stwierdziła, że to, co wyglądało na fotel marszałka, w rzeczywistości było podestem dla zagranicznych delegacji.
Podest natomiast ma służyć do robienia pamiątkowych zdjęć. Kancelaria Bronisława Komorowskiego przekazała dokumentację fotograficzną mającą to potwierdzić.
A jedną z osób, które robiły zdjęcia, był szef BBN Stanisław Koziej, który z kolei przeszedł po tak zwanym podeście.
Jacek Wan, japoński korespondent w Polsce, podkreśla, że reakcja osób, które oprowadzały polskiego prezydenta, pokazuje jasno, że w tym miejscu nie można stać.
No, faktem jest, że to jest miejsce, gdzie przysiada speaker. Jak podchodzi, ktoś mówi, prawda, a potem odchodzi, no to ma gdzie przysiąść. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak ono było, że tak powiem, przykryte. Czy tam był czerwony dywan, poduszka, czy zwykła mata. Na przykład. Faktem jest, że po reakcji tych ludzi, którzy oprowadzali prezydenta, no widać było, że oni go chcieli tam szybko stamtąd ściągnąć. To oznacza, że jednakowoż no nie było to miejsce przeznaczone do tego, żeby tam stać.
Wizyta Bronisława Komorowskiego w Japonii pozostanie także na długo w naszej pamięci z powodu słów prezydenta, które skierował do szefa BBN.
Zwracając się do Stanisława Kozieja, powiedział on, i tu cytat, choć w szogunie.
To były wiadomości w Radiu Maryja.